Znowu brat Kajfer z żoną tutaj z nami i czekamy na słowo, którym brat się podzieli i cieszymy się bardzo, że jesteście dzisiaj z nami. Zapraszam.
Dobry wieczór, to może pomódlmy się na początek krótko. Drogi nasz Ojcze, wdzięczni Ci jesteśmy za tą nową okazję, żeby przypatrywać się Twojemu Słowu, żeby rozważać Twoje prawdy. Jest to wielki przywilej dla nas, że możemy uczestniczyć w tym, co pochodzi nie z tej ziemi, co pochodzi z nieba, co trwa wiecznie. Dziękujemy Ci, że możemy w tym mieć udział i niechby to było takie żywe w naszych sercach, cenne. Niechby to nie powszedniało, niechby to nie stawało się czymś takim zwykłym, ale niechby to nas ożywiało, podniecało i sprawiało w nas pragnienie, abyśmy szukali tych drogocennych skarbów, które pochodzą od Ciebie, które są nam dostępne, kiedy zbliżamy się do Ciebie. Proszę też Ciebie, nie dopuść, aby cokolwiek ludzkiego tu miało miejsce, Panie. Nie chcę żadnych koncepcji, żadnych pojmowań własnych przedstawiać i cokolwiek nie mógłby Duch Twój Święty zaakceptować, potwierdzić. Niech nawet nie zostanie wypowiedziane, a jeśli zostanie wypowiedziane, niech nie zostanie przyjęte, niech nie zostanie zapamiętane, niech zostanie usunięte, aby tylko to, co Ty nam chcesz powiedzieć, mogło znaleźć miejsce w naszym umyśle. Oczekujemy, że Ty będziesz z nami. Otwieramy się na Twoje działanie, na Twoje słowo. Pobłogosław tą chwilę. I dziękujemy Ci za Twoją obecność. Dziękujemy za wszystko to, co od Ciebie pochodzi, czym nas ubogacasz. Amen. Ja bym może na początek przeczytał parę wersetów z drugiego listu do Koryntian, z trzeciego rozdziału. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział i może od siódmego wiersza. Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, to jest mowa, aluzja do Starego Testamentu, do czasów Mojżesza, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego. Czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Może opuśćmy teraz parę wierszy i jeszcze dwa ostatnie przeczytajmy, 17, 18. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Wiele razy się tu powtarza ten wyraz chwała. I można też powiedzieć inaczej, wspaniałość. I myślę, że tak można by zdefiniować, to jest to, czego nie ma w rzeczach ziemskich. Chwała to jest właśnie cechą tych rzeczy niebiańskich, cechą tych rzeczy, które są z góry, które są z nieba i to jest taki jakiś element nadnaturalny, który się jakoś tak odbiera w sposób nadnaturalny. To jest jakieś takie dotknięcie, że człowiek wie, że coś niezwykłego z nim się stało, kiedy zetknie się z Bożą chwałą, kiedy zetknie się z tym duchowym oddziaływaniem, które jest nieziemskiej natury po prostu. I myślę, że każdy człowiek, który się nawrócił autentycznie, miał takie dotknięcie, że coś go poruszyło, coś, co przewyższa te nasze ludzkie, ziemskie tutaj wpływy i oddziaływania. Coś, co nie można sprowadzić do działania intelektu czy jakichś emocji po prostu na poziomie duszy, ale właśnie coś głębszego, coś niezwykłego i to jest to właśnie, co zawsze cechowało kontakty Boga z ludźmi, że się objawiała Boża chwała i człowiek, który został stworzony do tego, żeby uczestniczyć w społeczności z Bogiem, ma, jak gdyby powiedzieć, te receptory, jest w stanie odbierać, wyczuwać Bożą obecność, Bożą wspaniałość. I właśnie kiedy człowiek styka się z Bogiem, coś w najgłębszym wnętrzu człowieka zostaje poruszone i to jest coś trwalszego niż tylko oddziaływanie na poziomie umysłu czy na poziomie uczuć, powiedzmy, na poziomie duszy. I Słowo Boże wiele o tym mówi, że jest mowa o człowieku cielesnym albo też zmysłowym, powiedzmy, na wielu miejscach. I to wiemy, to jest człowiek, który ulega takim dość niskim popędom swojego ciała, kieruje się pożądliwościami takimi dosyć niskimi. Ale potem jest jak gdyby wyższy trochę stopień. Nie używamy wprawdzie tego wyrazu, a jednak w oryginale on jest człowiek duszewny, czy też oddziaływanie duszewne na poziomie duszy, na poziomie intelektu, na poziomie naszych uczuć, po prostu tak jak zdobywamy zwolenników dla jakiejś idei ludzkiej, dla jakiejś, powiedzmy, kierunku politycznego czy jakiejś organizacji. Tak można też oddziaływać w sferze tej, powiedzmy, religijnej, zdobywać zwolenników jakiegoś kierunku religijnego w sposób zupełnie duszewny, ale to właśnie jest można powiedzieć mało trwałe. To nie jest to właściwe oddziaływanie duchowe, kiedy tylko intelekt zostanie poruszony, kiedy tylko argumentacją przekonujemy człowieka albo wpłyniemy na jego emocje i wzruszymy go do tego stopnia, że on się zapali do jakiejś sprawy. Ja nie mówię, że to jest złe. Nasza dusza, nasz intelekt, nasze emocje stanowią nieodłączną część naszej osobowości i trzeba ich używać, trzeba z nich korzystać. Jednakże to właściwe duchowe oddziaływanie jest właśnie na poziomie duchowym. I tu jest mowa właśnie o tym, że ta Boża chwała zostaje nam udzielona, kiedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni. I to jest niejako, można by powiedzieć, taki główny motyw, dlaczego my potrzebujemy, nawet jako ludzie wierzący, potrzebujemy postępu duchowego, potrzebujemy iść naprzód, potrzebujemy robić postępy w naszym życiu duchowym. Po prostu, kiedy się nawracamy, kiedy przyjmujemy Ewangelię i następuje nasze pojednanie z Bogiem, przestajemy być, kierować się tymi cielesnymi rządzami. Przestajemy być ludźmi cielesnymi, ale nie od razu stajemy się ludźmi duchowymi. I właśnie jest taki proces, jest pewne przysposobienie we wielu różnych aspektach. Można by o tym procesie mówić, między innymi do Galacjan jest mowa o usynowieniu, o przysposobieniu za synów Bożych, że syn, póki jest dziecięciem, to nie różni się od sługi i dopiero stopniowo zostaje poddany pewnemu procesowi wychowania i kształtowania tymi duchowymi środkami, jakimi są Słowo Boże, jakimi jest głoszenie Słowa Bożego, jakimi jest też modlitwa, kiedy człowiek właśnie staje przed obliczem Bożym i zostaje poddawany pewnemu oddziaływaniu duchowemu. Słowo Boże to jest duch i żywot, ale też może być i tylko literą. I wiele jest takich ludzi, którzy nawet zawodowo zajmują się Pismem Świętym, są w pewnym sensie jego ekspertami, ale tylko na tym poziomie intelektualnym i ono nie jest dla nich życiem. Z niego nie przemawia do nich Duch Święty. Oni czytając, analizują go swoim umysłem, ale jakże często brakuje tym ludziom właśnie tego zetknięcia się z Bożą chwałą, zetknięcia się z tym duchowym elementem, z tym właśnie. I to jest takie najistotniejsze, żeby właśnie poddawać się temu procesowi jako ludzie wierzący, żebyśmy się poddawali temu procesowi przekształcenia w ludzi duchowych, zdolnych odbierać te zdolnych, prawda, być w kontakcie z Bogiem osobiście, poddawać się działaniu Ducha Świętego. To można w różny sposób określić, po prostu mieć społeczność z Chrystusem i po prostu być przemieniany do tego stopnia, aby też i później to oddziaływanie nie tylko intelektualne, nie tylko emocjonalne, ale właśnie to duchowe mogło przenosić się na innych, na tych, którym służymy, aby po prostu kontakt z nami oznaczał dla tych ludzi takie dotknięcie, zetknięcie się z tą Bożą chwałą, zetknięcie się z czymś nadnaturalnym. Mnie tak bardzo zastanawiało, przez długi czas nie rozumiałem tych miejsc z Ewangelii, które mówią o tym, jak Pan Jezus pozyskiwał ludzi, pozyskiwał uczniów, albo nie tylko uczniów, na przykład z Samarytanką, jak rozmawiał z tą kobietą, którą przyłapali na cudzołóstwie i przyprowadzili do niego. To, albo z Zacheuszem, powiedzmy, i tak dalej. To zwykle jest jedno zdanie, dwa zdania. I powiedzmy, analizując tą rozmowę od strony takiej umysłowej, no to ona nie zawiera nic, co by uzasadniało tą taką natychmiastową reakcję ze strony tych ludzi. I właśnie o to chodzi, że nie te słowa, nie umysłowa zawartość tego zdania, pójdź za mną, powiedzmy, do tego Lewiego, który siedział na tle, dokonała tej przemiany w tym człowieku, że on wszystko opuścił, wstał i poszedł. Ale właśnie to dotknięcie Bożej chwały, to zetknięcie się tak bezpośrednio, oddziaływanie Ducha Świętego do jego serca. I właśnie bardzo na tym zależy, bardzo jest istotne, kim jesteśmy, jaki jest nasz profil, czy jesteśmy ludźmi duchowymi, albo też jeszcze duszewnymi, czy nasz sposób myślenia, pojmowania, mówienia, postępowania, po prostu nasze życie, czy się jeszcze toczy na takiej płaszczyźnie duszewnej, umysłowej, uczuciowej głównie, albo też czy jesteśmy otwarci i wyczuleni właśnie na ten taki duchowy kontakt z Bogiem. I kiedy się patrzymy wstecz, kiedy się patrzymy na Stary Testament i też na Nowy Testament, to widzimy, że właśnie ludzie, którzy najwięcej znaczyli w tym Bożym dziele, którzy byli narzędziami Bożymi, to byli ludzie właśnie, którzy się w jakiś sposób przebili, albo których Bóg po prostu specjalnie powołał i wprowadził w taką ścisłą społeczność z sobą. Ludzie, którzy po prostu stali przed Jego obliczem. I właśnie postęp duchowy w moim rozumieniu polega przede wszystkim na tym, żeby na tym punkcie, żeby po prostu zbliżać się do Boga, żeby mieć ściślejszą społeczność z Bogiem. I sobie tak odnotowałem cały szereg punktów, które mają podwójne znaczenie, i to bym chciał podkreślić, zanim zacznę wymieniać te punkty i krótko je omawiać. To są przeszkody, po pierwsze przeszkody naszego postępu duchowego. Te rzeczy, które wymienię, one właśnie przeszkadzają w tym, że my nie robimy kroków do przodu. Ale jeszcze jest druga sprawa, że to nie są tylko przeszkody tego, żeby się móc posuwać naprzód, ale sprawa jest jeszcze bardziej podstawowa. Te same rzeczy mianowicie są przyczyną, że my jesteśmy stosunkowo dalekimi, albo że tak tylko częściowo, śladowo wyczuwamy tą Bożą chwałę w swoim życiu. Że po prostu trzeba nam robić postęp. Te rzeczy są powodem, dla którego my musimy posuwać się naprzód. Bo jak nie, to nasze życie duchowe będzie takie stosunkowo ubogie. Będzie niepełne, będzie ograniczone. I powiedzmy, w porównaniu z innymi, to może wypadniemy nie najgorzej, ale w porównaniu z tym wzorcem Pisma Świętego i z możliwościami, jakie Pan Bóg nam zaoferował w Chrystusie, i też w porównaniu z Jego oczekiwaniami względem nas, to będziemy wyglądać bardzo blado. I dlatego właśnie mi się wydaje, że w tym czasie, w którym żyjemy, taki jest nacisk, i wierzę, że ten nacisk pochodzi od Ducha Świętego. Takie zaproszenie, żeby iść naprzód, żeby pokonywać te przeszkody, które stoją między nami a Panem, że nasza społeczność z Nim natrafia na różne ograniczenia, na różne hamulce, i że tą Jego chwałę, tą Jego wspaniałość, tą Jego bliskość odczuwamy tak bardzo słabo, i też dlatego później nie jesteśmy nosicielami jej w takim stopniu, jak to byłoby możliwe. Jak to było w przypadku tych różnych sług Bożych, którzy żyli ze swoim Panem w takiej ścisłej, osobistej społeczności. A więc powiedzmy krótko, jakie to przeszkody są, które powodują, że my tak stoimy w miejscu i powiedzmy nie wchodzimy w tą pełność duchową. Pierwsze, jeszcze tak zauważyłem dzisiaj, to już mam te notatki zrobione dość dawno, ale dzisiaj zauważyłem, że przydałoby się kolejność pozmieniać, aby to było jak w jakimś logicznym ciągu. Ale nie zrobiłem już tego, więc zaznaczam, że nie bardzo to jest w logicznym ciągu. Trzeba by bardziej elementarne może wymienić na początek, ale już zostawię tą kolejność tak, jak sobie zanotowałem. I w pierwszym punkcie zanotowałem brak wizji. Nie wizji w sensie jakiegoś duchowego objawienia, ale takiej po prostu perspektywy, takiego jakiegoś, takiej jakiejś orientacji właśnie w tym jakiejś takiej konfrontacji między rzeczywistością mojego życia a tym, co mi oferuje Pismo Święte, co mi oferuje Pan Bóg w Piśmie Świętym, czego ode mnie oczekuje i co jest Jego wspaniałą dla mnie propozycją, albo też powiedzmy w szerszym kontekście, jeżeli chodzi o społeczność dzieci Bożych, jeżeli chodzi o jako jakiś odłam Kościoła Jezusa Chrystusa. Po prostu brak wizji. Może być tak, że my się przyzwyczajimy do pewnych stereotypów, do pewnego trybu życia chrześcijańskiego i już tak długo w nim jesteśmy, że nie wyobrażamy sobie i nie wyczuwamy potrzeby, żeby coś zmienić, żeby jakoś było inaczej. I jeżeli tak jest, to bardzo trudno no, jakoś tak ruszyć, bardzo trudno zachęcić, bardzo trudno wymagać od człowieka, żeby on dokonywał jakichś zmian w swoim życiu, żeby jakieś podejmował działania, skoro on nie ma wizji, skoro on nie ma takiej jakiejś perspektywy, a jeżeli nie ma perspektywy, to też nie ma motywacji, nie ma po prostu tego impulsu, który by go pociągał, żeby po prostu coś robić, żeby szukać oblicza Bożego. Drugi punkt, niewiara. I znowuż wiemy o tym wszystkim, co mówi Słowo Boże. Wiemy o tych wszystkich wielkich ludziach, których wymienia na przykład do Hebrajczyków 11 rozdział. I tam bez przerwy, przez wiarę Abel, przez wiarę Henoch, przez wiarę Noe, przez wiarę Abraham i tak dalej, i tak dalej. Jest ta galeria, jest ta sukcesja tych, którzy przez wiarę. To znaczy oni, to co mówił Bóg, to co Bóg do nich powiedział, traktowali jako fakty. Nawet to było dla nich bardziej rzeczywiste niż sama rzeczywistość, w której żyli. I dzięki temu byli w stanie z Bożą pomocą zmienić tą rzeczywistość na korzyść Bożych faktów, na korzyść tego planu, tej perspektywy, tej wizji, którą Bóg przed nimi roztoczył. I bez tego no, nie ma postępu też w życiu naszym, w życiu duchowym. Trzeci punkt, nieprzezwyciężony do końca grzech, albo w nawiasie innymi słowami, brak uświęcenia. Po prostu bardzo często w życiu naszym dzieje się tak, że w tym okresie, kiedy następuje nasze nawrócenie, wiele rzeczy zostaje zmienionych w naszym życiu. Wiele rzeczy odpada jakoś tak, niektóre spontanicznie, tak jakoś dramatycznie, wręcz nadnaturalnie. Na przykład niektórzy zostają wyzwoleni z nałogów czy z jakichś no, uzależnień. A są rzeczy, które no, nie tak łatwo ustępują z naszego życia. Po prostu pewne skłonności, które bardziej czy mniej są związane z naszym charakterem, jakoś no, nie tak od razu, nie tak na samym początku w związku z nawróceniem ustępują. I nie wiemy do końca, bo czasem jakaś rzecz u kogoś, ktoś świadczy, że tej rzeczy się pozbył tak z dnia na dzień, kiedy się nawrócił, kiedy Bóg zmienił jego życie zaraz na początku jego drogi duchowej, a ktoś inny z tą samą rzeczą boryka się przez dłuższy czas i walczy i jest wiele takich rzeczy, które nas pozbawiają właśnie mocy duchowej, pozbawiają nas takiej świeżości, pozbawiają nas, są przeszkodą w tym naszym kontakcie z Panem. I to niekoniecznie znaczy, że taki człowiek jest no, obłudnikiem, że tylko udaje chrześcijanina, bo często to są rzeczy, które powiedzmy od czasu do czasu dochodzą do słowa, biorą górę, człowiek upada i od razu, kiedy upadnie, przeżywa wielki osąd, wie, że upadł, wie, że zrobił źle, boleje nad tym, wewnętrznie jest jak gdyby odseparowany od tego upadku, od tego grzechu. On nie chce tego, on się temu sprzeciwia, ale sprzeciwia się może nie dość mocno, albo też nie umie się sprzeciwić w Bożej sile, a sprzeciwia się w swojej własnej sile i w rezultacie nie jest przez długie nawet lata wolny od czegoś i ma problemy z tymi rzeczami. I powiedzmy, może to nie dyskwalifikuje tego człowieka jako chrześcijanina, bo on, jak mówi apostoł Paweł w 7 rozdziale do Rzymian, umysłem służy zakonowi Bożemu. Pochwala, że zakon jest dobry, brzydzi się tym grzechem. Ale niestety nie jest do końca od niego wyzwolony, nie jest do końca nie zwycięża tej rzeczy i z tego, żeby cieszyć się zbawieniem, to powiedzmy może się cieszyć zbawieniem. Natomiast jeżeli będzie chodzić o to, aby właśnie Boża chwała się przy nim okazała, czy też powiedzmy Boża moc, aby po prostu stał się narzędziem tego duchowego działania, to będzie na pewno przeszkodą. To na pewno się okaże jako bardzo istotna przeszkoda, która sprawi, że ten człowiek będzie bezradny, będzie bezsilny w sprawach, w których właśnie potrzebne jest takie mocne duchowe oddziaływanie. I dlatego gdziekolwiek spojrzymy, gdziekolwiek czytamy o przebudzeniach, gdziekolwiek ludzie świadczą, tacy, którzy wiedzą, o czym mówią, bo autentycznie uczestniczyli w takim przełomie i przebudzeniu, które potem nastąpił, tam zawsze bardzo duży nacisk jest kładzione na uświęcenie, na właśnie konsekwentne oczyszczenie życia od wszystkich takich resztek starego człowieka, od resztek tej starej natury. I właśnie to jakoś tak bardzo mocno brzmi w każdym przebudzeniu. Niektórzy nawet, nie wiem czy słusznie, tak mocno to podkreślają, że wydaje się z tego ich zwiastowania, jakby to była jedyna sprawa, która stoi na przeszkodzie, która niejako oddziela nas od pełni społeczności z Panem. Myślę, że to nie jest do końca tak, że to, chociaż być może bardzo często jest to głupie. Szkoda. Dlatego najczęściej przyczyną takiego zastoju, przyczyną braku przebudzenia, czy przyczyną odstępstwa jest to, że nie ma pełnego wyzwolenia z grzechu, że grzech w taki czy inny sposób osacza człowieka i krępuje człowieka i nie pozwala mu na swobodę manewru. I człowiek jest zniewolony i nie może, nie ma pełnej władzy duchowej. Dalszy punkt, za sobie zapisałem, niewłaściwe motywy. Jest takie miejsce w liście Jakuba w 4 rozdziale, które mówi o tym, że prosicie, a nie bierzecie. Może ja to znajdę, bo to jest. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Czyli rozumiem to tak, że chodzi o cokolwiek, co ma służyć naszym własnym celom, jakimś ambicjom, czy jakieś korzyści upatrujemy. No jakby to było fajnie, jakby teraz mnie Bóg obdarzył swoją mocą i wszyscy podziwiali, jak ja bym się pomodlił, to człowiek zostaje uzdrowiony i tak dalej, więc widzimy siebie jako takiego i to oczywiście jest bardzo, bardzo przyziemne, bardzo niskie, jeżeli takie motywy nas skłaniają do tego, żeby poszukiwać społeczności z Panem, żeby zbliżyć się do Niego i przyjąć od Niego więcej duchowej energii, duchowej mądrości, duchowej mocy. I trzeba powiedzieć, że ta nasza stara natura jest tak perfidna i tak nieraz głęboko te korzenie w nas są ukryte, że chyba do końca życia nie będziemy wolni od tego, a nasz przeciwnik, diabeł, na tym oczywiście bazuje i kiedykolwiek przychodzi i podsuwa jakieś swoje sugestie, to zawsze one w taki czy inny sposób są związane z tymi naszymi starymi skłonnościami naszej natury, więc taka czy inna postać pychy, czy ambicji, czy chęci jakiegoś wyeksponowania samego siebie, albo też jakieś takie interesy grupowe, jakby to było fajne, gdyby w naszym zborze, w naszym kościele było przebudzenie, to by wszystkich innych tam z tego zboru i z tego aż zatkało i to by było, prawda, fajne. No przesadzam trochę, ale jesteśmy ludźmi i ten nasz cielesny sposób myślenia czasami jest taki aż naiwny. I to wszystko stoi na przeszkodzie. To wszystko sprawia, że my w oczach Bożych jesteśmy takimi niemowlątkami, którym Pan nie może powierzyć poważniejszych jakichś rzeczy, bo od razu zepsują, bo od razu zrobią więcej szkody niż pożytku. Niewłaściwe, dalszy punkt, niewłaściwe relacje. I tu oczywiście też chodzi o to, najróżniejsze relacje z innymi ludźmi, z tymi najbliższymi w domu, mąż z żoną, rodzice z dziećmi, dzieci z rodzicami i tak dalej, a później też oczywiście w zborze. Członkowie w stosunku do starszych, starsi w stosunku pastora, pastor w stosunku do i tak dalej. A też bardzo istotne mi się wydaje właśnie w kontekście, jeżeli myślimy o przebudzeniu, relacje między różnymi zborami, między różnymi wspólnotami chrześcijan na danym terenie. Dlatego, że no bardzo takie subiektywne jest często nasze podejście. Zawsze jakoś to nam najbliższe, jakoś tak mamy skłonność widzieć jakoś tak może bardziej dojrzałe niż to, co jest nam bardziej odległe. A często dajemy też temu wyraz tak bardzo. Jest takie miejsce u Izajasza w 58 rozdziale, które w tym kontekście często jest przypominane. Cały ten rozdział jest ciekawy, ale ja chcę tylko na jedno miejsce zwrócić. Tu jest gdzieś mowa o bezecnym pokazywaniu palcem. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, bezlitośnie uderzacie pięścią. Gdy usuniesz, to jest 9 wiersz, gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie. Oczywiście pod adresem innych ludzi, rozumie się. Szyderczo pokazujemy palcem, czyli jakaś ujemna cecha, czy jakieś niepowodzenie kogoś nas pobudza do takiej jakiejś satysfakcji. A widzicie, bo on taki i taka rzecz go spotkała. Więc to jest bardzo poważna przeszkoda, dlatego że właśnie no, człowiek przebudzenia, człowiek, który szuka oblicza Bożego po to, aby jego życie zostało odnowione, przekształtowane, aby się stał człowiekiem duchowym, musi no, niejako dzielić myśli Boże, musi jego podejście do ludzi, nawet tych, którzy go ewidentnie krzywdzą, musi być pełne miłosierdzia, pełne łaski. I oczywiście te różne spory, te różne utarczki, rywalizacja i tak dalej, to właśnie chyba tutaj należy. Następny punkt sobie zapisałem: rozproszenie umysłu jako przeszkoda naszego posuwania się naprzód w życiu duchowym. I właśnie to jest ta sprawa, że całe nasze życie w zasadzie, całe życie na tym świecie normalnie toczy się w tej sferze duszewnej. To czyli umysłem, uczuciami i podejmujemy jakieś decyzje, to jest nasza wola i to jest na poziomie duszy. I my wiemy, ile różnych atrakcji dla duszy oferuje ten świat, ile to jest najróżniejszych bodźców, które ludzie tego świata no, wymyślili i stosują, aby sycić swoją duszę w taki czy inny sposób. I są oczywiście rzeczy ewidentnie złe, które my, powiedzmy, rozpoznajemy i których świadomie unikamy. Ale jest generalnie wiele rzeczy, którym trudno zarzucić tak bezpośrednio coś złego. Ale ich zło polega na tym, że one absorbują potencjał naszej duszy, że absorbują nasz umysł, absorbują naszą wolę i powiedzmy, jeżeli my oddajemy siebie tym rzeczom, w tym sensie, że poświęcamy sporo czasu, czy to na jakieś lekturę świecką, jakieś powieści, jakieś co tam, czy oglądanie filmów, czy seriali telewizyjnych i tak dalej. Po prostu nasycamy się tym, już abstrahując, czy to jest złe, nawet powiedzmy, że to jest dobre, ale to sprawia, że nasz umysł jest zaabsorbowany, nasze uczucia są zaabsorbowane, nasz cały potencjał, który przecież jest ograniczony, zużywamy na rzeczy bezużyteczne, na jakieś, powiedzmy, rozwiązywanie krzyżówek, czy nie wiadomo co jeszcze. No, ludzie bardzo często robią wiele różnych rzeczy dla zabicia czasu, dlatego, żeby się rozerwać, ale człowiek, który szuka oblicza Bożego, musi wyciszyć te wszystkie głosy duszy i każdy taki, czy to powiedzmy mecz piłki nożnej, czy cokolwiek, no jest takim potężnym napływem rzeczy, które zajmą miejsce, które byśmy mogli właśnie wykorzystać do tego, żeby szukać oblicza Bożego, żeby szukać społeczności z Bogiem, żeby chociażby w swoim umyśle rozważać te wspaniałe prawdy Słowa Bożego. I nie chodzi tu o jakiś ascetyzm, nie chodzi o jakieś umartwianie się, ale po prostu nasze naczynie ma jakąś pojemność. Jeżeli ono jest wypełnione nawet dobrymi rzeczami, ale nie tymi najlepszymi, no to ponosimy stratę, bo te rzeczy Boże, te rzeczy duchowe są najlepsze. I dlatego właśnie takie rozproszenie umysłu i absorbowanie naszego potencjału umysłowego i uczuciowego na różne rzeczy takie mało wartościowe jest wielką przeszkodą. Jest wręcz niemożliwe dla takiego człowieka, żeby on był naprawdę człowiekiem duchowym, żeby był naprawdę człowiekiem Bożym i żeby można o nim powiedzieć, że on chodzi z Bogiem, że on ma społeczność z Bogiem. I ostatni punkt, można by jeszcze o innych rzeczach mówić, ale ostatni, który sobie zanotowałem, taka beztroska, niedbalstwo, takie powierzchowne podejście do życia, uchylanie się od walki, uchylanie się od ofiary, wygodnictwo, powiedzmy, czyli jakoś tak chodzenie po linii najmniejszego oporu, tak żeby mi było w miarę dobrze, tak żeby jakoś pogodzić wszystko, nie przesadzać w niczym i tak dalej. I właśnie kiedy człowiek szuka oblicza Bożego, kiedy chce się przebić przez te wszystkie warstwy swojej tej cielesności czy duszewności, tych resztek swojego starego życia, które właśnie go oddzielają od społeczności z Bogiem, musi jednak narzucić sobie pewną dyscyplinę, musi świadomie wyrzec się wielu rzeczy, musi świadomie po prostu systematycznie znaleźć czas, znaleźć miejsce, żeby stać przed Bogiem, żeby się modlić, żeby rozważać Słowo Boże, żeby oczekiwać na to, że Pan będzie go traktował poważnie, bo jeżeli takiego rozproszonego na różnych rzeczach, teraz mecz telewizyjny, teraz serial, teraz to, teraz tamto i tak dalej, i potem 5 minut gdzieś tam wieczorem przed snem modlitwy, no to jest tak trochę niepoważnie, jakby ktoś chciał mnie okazać jakiś szacunek, a okazałby go w ten sposób, to bym się nie czuł uhonorowany, to bym raczej powiedział, no przyjacielu, to już nawet się nie fatyguj, tych 5 minut mi poświęcać z tych resztek swojego czasu, jak cały dzień nie miałeś na mnie czasu. I jak tu podsumować? Po prostu wydaje mi się, że to jest taki ogólny program tego, że aby być bliżej Pana, to jednak to coś kosztuje. To jednak tu trzeba pewnej decyzji. I ten taki koronny wiersz Rzymian 12, bardzo dobrze znany na pewno, on jakoś tak mocno do mnie przemawia zawsze i dopinguje. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. Wzywa tutaj konkretnie apostoł Paweł, ale myślę, że wzywa Pan Jezus przez apostoła Pawła. Abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I jest owszem taka rzecz, że trudno jest do tych rzeczy jakoś tak zapraszać, bo tu się nie da ludzi przymusić, nie da się zagitować, jeżeli nie pociąga człowieka Pan Bóg. Jeżeli właśnie to duchowe oddziaływanie nad człowiekiem nie idzie w tym kierunku, że człowiek czuje ten cichy głos Boży i to mu jest zachętą. Bo tak jak mówię, to co jest duszewne, to co jak ja bym tylko tutaj perswazjami kogoś chciał zachęcić, żeby się dużo modlił, co najmniej godzinę dziennie powiedzmy i tak dalej, no to by było nawet niestosowne, bo ktoś by pomyślał, no to jakaś przesada, dlaczego ja mam akurat, ale to trzeba czuć się zaproszonym i to nie przez jakąś argumentację, ale właśnie przez ten cichy duchowy powiew, kiedy Pan do nas mówi jako do swoich dzieci w pieśni nad pieśniami jest taki przepiękny werset. Drugi rozdział, to jest strona 745. Mój miły odzywa się i mówi do mnie: wstań, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź, bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały, kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a wina latorość zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Ja myślę, że to, że wielu z nas odczuwa takie pragnienie właśnie przebudzenia, takie, że czujemy się pociągnięci do tego i choćby dlatego tutaj przychodzimy, to jest niejako wtórne. Ja myślę, że największe pragnienie przebudzenia właśnie odczuwa nasz Pan, ten nasz oblubieniec. I on właśnie tak zaprasza nas tymi słowami. To jest taka poezja, ale o to właśnie chodzi, żebyśmy jako jego własność, jako jego dzieci, żebyśmy odczuli to duchowe zaproszenie do tego, żeby żeby wstać i żeby iść, żeby się nie wahać, przebijać nawet z wysiłkiem, nawet z pewnymi wyrzeczeniami i stratami do tego, aby być bliżej Niego, aby móc się cieszyć tą wspaniałą społecznością duchową, tą duchową, tą właśnie chwałą, tą wspaniałością niebiańską, nadnaturalną, bo to jest o niebo coś większego niż wspanialszego, niż te najróżniejsze tak zwane wspaniałości tego świata, że tam Francja wygrała nad Włochami, czy ktoś tam w serialu coś tam się stało, nie wiem. To są po prostu banały w porównaniu z tym, do czego Bóg nas zaprasza. Z tym, że jak mówię, musi być ta duchowa motywacja i nie wierzę, że ktoś będzie w stanie się tak przebić i ujarzmić swoje ciało i zmusić do tego, żeby w modlitwie szukać oblicza Bożego tylko na podstawie jakiejś takiej argumentacji umysłowej. Jest wielka różnica właśnie, na jakim poziomie się toczy nasze życie i też życie, powiedzmy, zborowe. Ja byłem niedawno, bodajże w maju, na takim spotkaniu pastorów tutaj w Dąbrowie Górniczej Kościoła Chrystusowego. I tam takie różne były wykłady i padło takie dosyć dla mnie wstrząsające stwierdzenie, że 90% właśnie takiej tej działalności religijnej to są właśnie działania takie duszewne, takie, że gdyby Duch Święty przestał działać, to w 90% by się wszystko działo tak samo, bez żadnych zmian. I nikt by nie zauważył różnicy po prostu w tym sensie. Ja to już słyszałem wiele razy, z tym, że ten właśnie tych 90% to tak było dla mnie bardzo, bardzo wstrząsające. Jeżeli tak jest, to jest bardzo źle i trzeba by nam rzeczywiście bardzo poważnie pokutować i szukać oblicza Bożego. Ja przypominam sobie taką rzecz i to chcę powiedzieć jako przykład, że właśnie przykład tej właśnie różnicy. Kiedyś pastor Roger, jeszcze wtedy nie był pastorem, on często do nas przychodził. Kiedyś przyszedł taki bardzo poruszony i opowiadał nam, że rozmawiał z pewnym chłopakiem i on się nawrócił. Ale jak on się nawrócił? Mówi, to było coś niesamowitego. Mówi, ja tego nawet... No, trudno mi uwierzyć. Chodził po pokoju tam i z powrotem i kręcił głową. Takie nawrócenia ja jeszcze nie widziałem. I myślę, że nikogo się nie dotknę, jeżeli powiem, że później się dowiedzieli, że ten chłopak to był Krzysiek Krajewski. A drugi przykład, taki kontrast, to chcę powiedzieć, opowiada się to o ewangeliście Dwight Moody'm, który kiedyś późnym wieczorem wracał skądś i na mieście spotyka nietrzeźwego człowieka, który gdzieś tam latarni się trzyma i tak się tego, no i on miał zwyczaj zagadywać ludzi, no ale w takim stanie, cóż on mu będzie mówił. I przeszedł koło niego i teraz słyszy: pastorze, pastorze! Pastorze, woła ten człowiek na niego i on się zatrzymuje. Czy pan mnie poznaje, pastorze? Pamięta pan tamte spotkania namiotowe, tam i tam? Pan mnie tam wtedy nawrócił. I on mówi tak, masz całkowitą słuszność, ja ciebie wtedy nawróciłem i dlatego tu teraz pod latarnią, bo gdyby cię Pan Bóg nawrócił, to by inaczej sprawa wyglądała. I właśnie tu jest cała sprawa, że ważne jest, czy nastąpi w danej chwili, w danym momencie to duchowe oddziaływanie. I ono może nastąpić w wyjątkowych przypadkach, mimo że to narzędzie jest duszewne, czy nawet cielesne. Pan Bóg może nawet osiołkiem się posłużyć, żeby przekazać swoje słowo, ale im bardziej duchowe będą te narzędzia, tym bardziej częste i tym bardziej oczywiste będzie też to oddziaływanie, które przez te narzędzia będzie Pan Bóg mógł prowadzić. I o to właśnie nam chodzi, żeby właśnie nasze życie świadomie poddawać pod tą obróbkę, pod to, o czym czytaliśmy na samym początku w tym drugim liście do Koryntian. Jeszcze powtórzę ten ostatni werset. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Tak bym sobie życzył, żeby to pragnienie we mnie rosło w tej przemianie i żebym wytrwale się temu poddawał, żebym stawał przed obliczem Bożym, prosząc Go usilnie o to, żeby w dalszym ciągu przemieniał i te jeszcze różne warstwy tych resztek starej natury, żeby usuwał, aby właśnie to Jego duchowe oddziaływanie, ta chwała, ta wspaniałość Jego mogła promieniować, tak jak z twarzy Mojżesza właśnie, tam się apostoł posługuje tym przykładem starotestamentowym, kiedy Mojżesz przez 40 dni i 40 nocy był przed obliczem Bożym i potem jego twarz jaśniała i to właśnie taki obraz tej Bożej chwały, tej Bożej wspaniałości, która udzieliła się Mojżeszowi w trakcie tej audiencji. Oby takich audiencji było jak najwięcej w naszym życiu, podczas których właśnie ta Boża wspaniałość się będzie na nas przenosić i ubogacać nasze życie, a przez to też i ubogacać później tych, którzy się z nami spotykają i też całe środowisko, w którym żyjemy. Oby tak było. Prośmy o to i zabiegajmy o to. Amen.